ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 1765 gminach i miastach, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Członkowie komisji przekazali, że znane są też wyniki do 1745 rad gmin i 17 rad powiatów.
Nie ma natomiast rozkładu głosów do żadnego z 16 sejmików oraz do żadnej z 18 rad dzielnic Warszawy, podała Państwowa Komisja Wyborcza.
Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński przekazał informację o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych na godzinę 11.30.
Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji są zatwierdzone przez terytorialne komisje wyborcze protokoły głosowania z 95 800 komisji obwodowych. Ogólna liczba oczekiwanych to 117 810 protokołów.
Na ogólną liczbę 2477 wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalono wyniki wyborów w 1765 gminach i miastach. Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad gmin są następujące. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 23 851 251 osób. Liczba oddanych kart ważnych wyniosła 12 944 791 kart. Na ogólną liczbę 2477 gmin ustalono wyniki wyborów w 1745 radach gmin. Na ogólną liczbę 18 dzielnic w mieście stołecznym Warszawy i w żadnej radzie dzielnic nie ustalono jeszcze wyniku wyborów.
A ostateczne wyniki mamy poznać najpóźniej w czwartek.
Mimo wygranej PiS będzie miał wiele strategicznych dylematów, bo większości sejmików utrzyma się w różnych konfiguracjach koalicja PO i PSL. W taki sposób politolog Rafał Chwedoruk patrzy na wyniki sondażowe w wyborach samorządowych.
Prawo i Sprawiedliwość wygrało m.in. na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Podlasiu, a koalicja obywatelska na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o liczbę województw, to Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 9, a koalicja obywatelska 7.
Ogólnopolska wygrana PiS-u w wyborach samorządowych według politologa Rafała Chwedoruka nie przełożyła się jednak na realizację dwóch celów ważnych dla obozu Zjednoczonej Prawicy.
Pierwszego, takiego osłabienia PSL, by przestał być podmiotem w polskiej polityce i by udrożnić kanał przechodzenia wyborców wiejskich, tych, którzy jeszcze tego wcześniej nie zrobili, stronę PiS-u. I drugi cel, to znaczy demobilizacji, choćby poprzez postać premiera Morawieckiego, wielkomiejskich, liberalnych wyborców, demobilizacji w kontekście kierowania ich przez liberalną opozycję przeciwko obozowi władzy. I to będzie dużo ważniejsze niż to, czy Prawo i Sprawiedliwość obejmie władzę w jednym, dwóch, trzech czy czterech sejmikach wojewódzkich, bo chyba, jeśli te wyniki się potwierdzą, to o takim poziomie będziemy mogli mówić.
W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33% poparcia, Koalicja Obywatelska 26,7%, a PSL 13,6%, wynika z sondażu Late Poll opublikowanego przez Ipsos.
Wynik wyborów do sejmików wojewódzkich zadowala. W przypadku dużych miast, a szczególnie Warszawy, liczyliśmy na więcej, komentuje poseł PiS-u Jan Mosiński w rozmowie z naszym reporterem Zuzanną Dąbrowską.
Sejmiki wojewódzkie dla Zjednoczonej Prawicy, duże miasta dla Koalicji Obywatelskiej. Tak w skrócie rysują się wyniki wyborów. Wciąż czekamy na oficjalne potwierdzenie z PKW. Jednak jak zaznacza komisja, ostateczne wyniki poznamy w okolicach środy. Do PKW wciąż spływają protokoły z poszczególnych komisji. Druga tura będzie potrzebna m.in. w Gdańsku, Krakowie i Szczecinie. Natomiast w Warszawie już w pierwszej turze zwyciężył kandydat PO i Nowoczesnej.
Wynik wyborczy, jaki uzyskaliśmy w wyborach do sejmiku, zadowala, bo to jest poparcie jednego z największych inicjatyw AWS-u w okresie transformacji ustrojowej, czyli w okresie III RP.
Komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński.
Dobrze prognozuje na przyszłość. Ja osobiście liczyłem na tak, powiedzmy szczerze, 35-36% poparcia, no ale to było tylko takie moje chcieństwo. Natomiast bez wątpienia wygranym tych wyborów jest Prawo i Sprawiedliwość. Co do dużych miast, my nie ukrywaliśmy, że to będzie bardzo trudna walka. W takich miastach jak Poznań, Łódź, Warszawa, Gdańsk, Kraków, czy też Wrocław. Natomiast zakładaliśmy, że będzie druga tura w Warszawie. Niestety, jak widać, pierwsza tura wystarczyła, żeby Rafał Trzaskowski te wybory wygrał.
Według sondażu Exit Poll frekwencja na szczeblu krajowym wyniosła 51,3%. Najliczniej do urn poszli mieszkańcy Mazowsza. Natomiast najsłabiej frekwencja wypadła na Pomorzu Zachodnim. Druga tura wyborów samorządowych 4 listopada. Zuzanna Dąbrowska, Sejm.
W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II odbywają się dziś uroczystości odpustowe ku czci papieża Polaka. 22 października to także liturgiczne wspomnienie papieża Polaka.
Centralnym punktem uroczystości była południowa msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej. W jej trakcie przyjęto nowych członków w poczet Bractwa świętego Jana Pawła II.
Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, witając wiernych, nawiązał do przypadających dziś rocznic.
W naszym sanktuarium uroczystości odpustowe, liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, który jest także patronem naszego województwa kujawsko-pomorskiego i patronem rodzin. 40 lat temu, w tym dniu, 22 października, rozpoczynał swój wielki pontyfikat święty Jan Paweł II Wielki. Kardynał z dalekiego kraju, z Nadwisły, z Krakowa, z Polski. 70 lat temu o tej samej godzinie umierał kardynał prymas Polski August Chląd, który powiedział: zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję.
W homilii ksiądz biskup Wiesław Mering zachęcał do tego, by skonfrontować swoje życie z nauczaniem papieża Polaka.
Dzieło Jana Pawła II, tu tak wspaniale przypomniane przez to sanktuarium, przez te świątynie, to jest prawdziwe zwierciadło, w świetle którego możemy zobaczyć swoje sumienia, swoje myślenie, swoje serce. Warto się tak skonfrontować z prośbami świętego papieża. Warto zobaczyć siebie w prawdzie.
Ksiądz biskup poświęcił też drogę maryjną wokół sanktuarium, a uroczystości transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Niewykluczone, że Polska wraz z Litwą, Węgrami i Słowacją będzie refundować najdroższe leki na raka.
Resorty zdrowia tych państw wspólnie przygotowują się do negocjacji z międzynarodowym producentem przełomowej terapii onkologicznej.
Perspektywa większego rynku zbytu ma być argumentem do niższej ceny leku. O sprawie pisze dziś jeden z dzienników.
Poseł Krzysztof Ostrowski z Sejmowej Komisji Zdrowia uważa, że strategia, jaką przyjął nasz resort zdrowia, może przynieść wiele korzyści dla pacjentów.
To jest dobry pomysł, żeby próbować renegocjować w grupie. Zawsze jak jest potencjalnie większy kontrahent, większe zamówienie, no to jest wtedy większa siła i można po prostu wynegocjować lepszą cenę. Także myślę, że to dobrze świadczy o panu ministrze zdrowia, o ministerstwie, że taką strategię przyjęli, żeby nie negocjować osobno, tylko z grupą państw. Każdy nowy lek, który wynegocjujemy, o który poszerzymy naszą ofertę, jeżeli chodzi o leki, które są dostępne na rynku, no to jest szansa dla pacjentów onkologicznych, to jest szansa na dłuższe życie, na większy komfort życia.
Do tej pory resort zdrowia Polski, Litwy, Węgier i Słowacji odbyły z producentem najdroższej terapii na raka dialog techniczny. W planie są kolejne spotkania. Ich termin nie jest jeszcze znany.
W skład grupy negocjacyjnej wchodzą też Czechy, które na chwilę obecną zajmują stanowisko obserwatora. Współpracą zainteresowana jest również Ukraina i Estonia.
Niewykluczone, że wspólne negocjacje obejmą nie tylko lek na raka, ale też preparat na jedną z chorób sierocych.
To były wiadomości w Radiu Maryja.